depresji dzieci, młodzieży można zapobiegać. Wiele już dzisiaj powiedziałaś na temat tego, jak ważne są relacje, jak ważne jest budowanie takich zdrowych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Teraz oczywiście wiele osób lubi pójść na skróty, rozwija świadomość, a psychoterapeuta, to jest ktoś, z kim się długo pracuje, a w ogóle to jest świrolog, a w ogóle to ja jestem zdrowa, zdrowy, nie jestem chory, więc nie potrzebuję psychologa, psychoterapeuty. Z drugiej strony niby wiedza na temat pracy z psychoterapeutami wzrasta, też jest jakaś moda na ten temat, ale jak przekonać rodziców, żeby się odważyli, że warto? Nie chcę tu siać propagandy, że tylko i wyłącznie psychoterapeuci.
Nie, no ale skoro
na pewno dobry psychoterapeuta.
Tutaj jestem zaproszona, to mam tą możliwość. Oczywiście, że tak. Natomiast odpowiedź, która mi się od razu nasuwa, to jest taka troszkę tak przewrotnie. Psychoterapia nie jedno ma imię, czy w ogóle psychologia nie jedno ma imię. Nie każdy kontakt z psychologiem, z psychoterapeutą będzie implikował 10-letnią psychoterapię, więc jakby nie idźmy też w tą stronę. Dysponujemy narzędziami, formami różnymi. To, co ładnie nazywamy psychoedukacją, my psychologowie, to nic innego jak przyjazna rozmowa z rodzicem, któremu można podpowiedzieć, co może zrobić lepiej, na co zwrócić uwagę, a może nie zwracał na coś uwagi i tak dalej. I niekoniecznie wchodzić w terapię jego życia, sięgać do jego zranień, doświadczeń, dzieciństwa i tak dalej. Niekoniecznie to tak musi wyglądać i nie jest to nawet potrzebne zawsze, nie? To jest też taki mit i taki lęk, a może bardziej pretekst czy mechanizm obronny rodziców, że nie mają czasu i nie będą się tutaj tam babrać w psychoterapii. Nie zawsze potrzebna psychoterapia. Czasami potrzebna konsultacja, czasami potrzebny warsztat dla rodziców na przykład, w których szkoły dla rodziców, które część poradni prowadzi, które są fantastyczną ofertą kilku sensownych spotkań tematycznych, gdzie nie pracujemy na biografii indywidualnej rodzica, prawda? Ja nie muszę odsłaniać swojej historii życia, tylko pracujemy na dziecku, na jego potrzebach, na tym, jak najsensowniej dziś wychowywać dzieci, czego my tak naprawdę od nich chcemy. Co ciekawe, ja czasami o tym mówię też, bo badania, które zresztą sama miałam doświadczenie robić, pokazały coś przerażającego, że oczekiwania rodziców są na przykład takie, że wszyscy rodzice, albo większość rodziców, chcą mieć dzieci samodzielne, zaradne, odporne na stres, mające bliskie relacje z rówieśnikami, z otoczeniem. Tymczasem stosowane metody, techniki, czyli innymi słowy to, co robią ci rodzice, niestety przeczy temu. Przykład, proszę bardzo. Rodzic, który deklaruje, że chce mieć dziecko samodzielne, wyręcza je do granic nieprzyzwoitości.
Ale mówi, że chce.
Żeby dziecko, jego celem wychowawczym jest to, żeby dziecko było samodzielne. Rodzic, który mówi, że chce, żeby dziecko było odporne na stres, chroni dziecko do granic możliwości, czyli załatwia za nie sprawy, dzwoni, telefonuje. Nie? Mówimy na przykład o nastolatkach, które swobodnie mogłyby wybrać numer telefonu, zadzwonić i załatwić sprawę i o coś dopytać, ale nie, oczywiście zrobi to rodzic. Prawda? Jeżeli jest ten kazus jakiejś sytuacji szkolnej, uczeń nabroił, natychmiast staje rodzic i murem, i z awanturą, prawda, łącznie z oskarżeniem, że może tu doprowadzić do zwolnienia nauczyciela, bo i takie sytuacje się zdarzają. I nauczyciele zastraszeni często i tacy trochę sparaliżowani tym, uginają się, tracąc tym takie poczucie też własnego kręgosłupa i zmierzając wtedy niestety w galopującym tempie do wypalenia zawodowego, bo tak się nie da funkcjonować. Jeżeli za dwójką postawioną uczniowi następnego dnia już jest rodzic i awantura i spotkanie i rozmowa z dyrektorem, prawda? No nie. I dziwimy się potem, że to są dzieci, które drobny stres zwala z nóg. Klasówka, sprawdzian, egzamin to są już takie stresy, że ojojoj, to już dzieci mówią, że nerwice mają szkolne i w ogóle będą, no, no nie wiedzą, jak przeżyją jakiś egzamin i tak dalej. Proszę też zrozumieć troszkę mój sarkazm, bo z jednej strony w poprzednim wejściu powiedzieliśmy o cierpieniach dzieci. Zgoda, i to jest prawda, ale jest druga strona też tych cierpień, które zafundowali rodzice, czyli nie wyposażyliśmy dziecko w umiejętności, które będą mu potrzebne do życia tak naprawdę. Ja czasami żartobliwie, nie wiem na ile mogę sobie pozwolić na taką anegdotę, ale temat jest na tyle ciężki, że chyba nie dość nawet tutaj anegdot i różnych rzeczy takich, mam nadzieję, wspierających Państwa rodziców. Ja mam zawsze takie wspomnienie, kiedy moja córka szła do pierwszej klasy, a szła jako sześciolatka w dużej szkole z basenem. Zadzwoniła do mnie w pewnym momencie mama innych tam dzieci z tej klasy, i tak mnie wyrwała w ogóle z pracy. Ja taka byłam nie do końca łapiąca, o co pyta. I ona tak się tam przedstawiła i mówi, czy kiedy pani deklaruje godziny do wycierania? To mniej więcej tak zabrzmiało, prawda? I ja tak nie za wiele załapałam wtedy od razu, ale wycierania kogo, czego i w ogóle jak? No, kiedy dzisiaj opowiadam, to oczywiście uśmiech mi się ciśnie. No i mama taka oburzona, no bo wie pani, no mamy dzieci w pierwszej klasie, dzieci mają basen, my tutaj z mamami żeśmy ustaliły, że będą dyżury mam, które będą te dzieci wycierać.
Dyżury na szmacie.
Dyżury na szmacie, na ręczniku. Dyżury na z ręcznikiem i suszarką. No więc ja tak zaskoczona bardzo tą propozycją, ja nie chcąc tak zrazić tej pani, odpowiedziałam, ale po pierwsze ja nie bardzo mam jak, bo pracuję w takich godzinach, że nie mogę zdeklarować tych dyżurów, a po drugie nie przyszło mi to w ogóle do głowy, bo ja jako mama, wiedząc, że moje dziecko idzie do szkoły z basenem, nauczyłam wycierania i suszenia włosów. No, dźwięk odkładanej słuchawki mam w uszach do dziś, w pamięci, i czasami właśnie tą swoją historię opowiadam tak trochę ku przestrodze, żebyśmy nie szli w dyżury do wycierania, tylko żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli dziecko staje przed zadaniami życiowymi różnymi, małe dziecko to będzie wycieranie, troszkę starsze to będą relacje, to będzie narażenie na zagrożenia, narkotyki, alkohol, seksualizacja i tak dalej. Jeszcze starsze to będzie, nie wiem, praca zawodowa, relacje, więzi, miłości i tak dalej, i tak dalej. Zawsze będą zadania. Więc mogę żartobliwie powiedzieć, zamiast dyżurów do wycierania, wyposażmy w umiejętność wycierania, prawda? Wyposażmy dziecko w umiejętność poradzenia sobie w grupie rówieśniczej, w której są pokusy na przykład alkoholu, narkotyków i tak dalej. A możemy się sprowadzić do roli dyżurów do wycierania, czyli kontroli, prawda? Nie puszczę na imprezę, bo tam jest alkohol. Nie puszczę na wyjazd wakacyjny, bo tam będą narkotyki, na pewno seks, nie? Mhm. Nie pozwolę zostać na imprezie dłużej, tylko po godzinie wparowuję ku uciesze wszystkich kolegów i koleżanek i wyciągam dziecko z imprezy, bo ja jestem dobrym rodzicem i chcę, żeby nie zeszło na złą drogę.
Szczerze mówiąc, myślałam, że to chodzi o wycieranie basenu. Są takie szkoły, gdzie jak dziecko nabrudzi, to posprząta. Jak zepsuje ławkę i wybije gwóźdź, to go wbije. To też uczy szacunku dla tych osób, które nie są od usługiwania, tylko też ciężko pracują i zasługują na szacunek. Więc...
Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak.
Nie trzeba tam dyżurów mam od wycierania.
Nie, nie trzeba. A w tym samym czasie, tydzień temu, pani kosmetyczka mówi, wie pani co, nie zdarzyło mi się kilka ostatnich lat, żeby nastolatki, które do nas przychodzą, mówiły dzień dobry i do widzenia. No właśnie, tak a propos takich nawyków, prawda, i takiego uczenia jakiegoś elementarnego zauważania, ja nawet nie mówię szacunku, zauważania innych osób, prawda? Ja wchodzę po usługę, ja płacę. Dlaczego ja mam jeszcze dzień dobry mówić?
przypomniała mi się winda w moim niegdysiejszym warszawskim mieszkaniu, gdzie najprawdopodobniej z powstańcami warszawskimi w tej kamienicy mieszkałam zawsze w windzie, jak spotykałam starszych państwa z jakiegokolwiek piętra. To było dzień dobry, do widzenia, życzę miłego dnia.
Tak.
Piękne. Piękne z taką kulturą, z uśmiechem.
Tak, tak, to jest dokładnie to. I teraz, żebyśmy tutaj nie zrzędziły, jak starsze panie, które mówią, prawda, ta dzisiejsza młodzież. Kto nam zabroni, prawda? Może się tutaj więcej osób zidentyfikuje z nami, podłączą się, zwłaszcza panie, ale myślę, że panowie też do zrzędzenia.
Więc to dzień dobry nie tylko na wsi.
Tak, to zrzędźmy tak konstruktywnie. Dlaczego zrzędzimy? To zrzędzenie nasze tak naprawdę pokazuje, że jeżeli my nie uczymy, nie budujemy w dzieciach takiego przekonania, ty jesteś bardzo ważny.
Widzę cię.
Tak. I ja jako twój rodzic absolutnie staję murem za tobą, prawda? Nerkę, wątrobę, jeśli tylko się nadaje, oddaję w każdej chwili. To jest bezdyskusyjne, nie? Moje dziecko jest dla mnie najważniejsze. Ale uwaga, dla każdego rodzica jego dziecko też jest najważniejsze. Nie? Czyli jesteśmy w świecie czyichś dzieci. Jesteśmy w świecie ludzi, którzy też chcą być ważni, nie? Więc tam się zaczyna ta granica, której niestety te dzieci dzisiaj tak nadmiernie chronione, nadmiernie zaopiekowane, tak nadmiernie egocentrycznie formowane, nie są w stanie przekroczyć, czyli nie są w stanie zobaczyć drugiej osoby.
I tu wchodzimy w bardzo ważny temat tego, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest ważne, jest szansą na zbudowanie relacji, szacunku do siebie nawzajem. Przypominają mi się słowa budowlańców, z którymi pracowałam. No, mózgi niesamowite, po prostu to, co oni potrafią wyczyniać z elektryką, elektroniką, gładziami, wizualizacjami, wow. A wiele razy mówią, że spotykają się z brakiem szacunku, bo są robolami. Jakimi robolami? To są giganci, którzy po prostu wymiatają. Wymiatają nie tylko gruz, ale tak? Po prostu budują, tak. Budują te miejsca, w których my mieszkamy. Znaczy ja potrafiłabym zbudować dom.
No właśnie.
Nie w tym życiu.
No właśnie. No tak.
To byłoby to wyzwanie.
Ale dotknęłyśmy czegoś super ważnego, a mianowicie tego, że wychowanie, które jest tym niedobrym wychowaniem, napiętnujmy je, to jest to wychowanie, które niesie taki ukryty przekaz o wyższości na przykład jednych osób nad drugimi.
I co? Wtedy nie rozmawiamy.
I wtedy nie rozmawiamy.
Nie mamy szansy zobaczyć, usłyszeć jakiegoś feedbacku, nie. Pocieszenia, bo czasami ten pan, który wywozi na przykład nie posegregowane przeze mnie śmieci, bo mi się nie chciało, tak, może mi przemówić do rozsądku i ja zmienię zupełnie nastawienie do pewnych spraw.
No przede wszystkim jest tak, że no niestety te dzieci tego nie mają znikąd, nie? To się znowu bierze z domu. Jeżeli rodzice idą w takich kierunkach i to są dla nich wartości, nie? Na przykład no niestety ten straszny konsumpcjonizm czy materializm, który ciągle jeszcze nas wciąga, i to takie mieć ważniejsze niż być, to nie dziwmy się, że dzieci to później przenoszą.
A potem jest takie zamknięcie właśnie na innych i chowanie tych emocji w sobie.
No potem nam się to zapętla, bo proszę zobaczyć, jeżeli mamy rodzica, dla którego dobra materialne są ważniejsze albo najważniejsze, proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie jest tak, że one nie są ważne, nie? To jest oczywiste, że musimy płacić rachunki i jeść i tak dalej. Ale kiedy w hierarchii one jednak wybijają się na czoło, to potem skarga takiego rodzica jest zwykle taka, no bo to moje dziecko to taki materialista, tylko pieniądze, tylko chce kieszonkowego, tylko żeby to kupić i tamto kupić.
I płacze w tym Ferrari z tą swoją depresją.
Właśnie. No właśnie, więc to troszkę tak jest, że my tego nie zauważamy, że my pokazaliśmy swoim zachowaniem, swoją aktywnością, swoim zaangażowaniem, my jako rodzice, mówię oczywiście, my pokazujemy, w co inwestujemy, co jest dla nas ważne. Jeżeli to jest dla nas tak ważne, to nie dziwmy się, że potem dzieci albo nas będą rzeczywiście bardzo, bardzo biczować i pokazywać, że jesteśmy niewiarygodni potem, bo przeczymy sobie, albo rzeczywiście przejmą dokładnie ten sam schemat i nie miejmy potem pretensji.
Dzieci z depresją, którym pomagasz z tej choroby wychodzić, opowiadają ci o swoim świecie. Co one jeszcze widzą, co je boli?
Boli je samotność. To są dzieci samotne. I mnie też boli. Mogę tak przewrotnie trochę odpowiedzieć.
Samotność w tłumie.
Tak. Mnie boli samotność tych dzieci i to, że ja mam wejść w ich samotność. To znaczy nie idzie mi oczywiście o to, że ja nie chcę tego robić, bo oczywiście, że to robię, ale wszystko we mnie krzyczy, że to nie ja powinnam tutaj być. Większość tych dzieci nie potrzebuje mnie, ani innych terapeutów. Na tym miejscu, w którym ja siedzę i pracuję z tymi dziećmi, powinien być właśnie rodzic, matka, ojciec. Nie?
Tulić potem, to dziecko, pogłaskać po głowie.
Przede wszystkim być. Przede wszystkim to ja wiem, jaką klasówkę ma teraz, czego się boi, który nauczyciel jest paskudny, a która koleżanka to w ogóle ma jakieś podwójne życie i tak dalej. I ja to wszystko muszę pomieścić i słuchać, i być, i nie oceniać, i wspierać, i tak dalej, to nie ja powinnam być na tym miejscu. To rodzic powinien być na tym miejscu. Dlaczego on nie jest? No trochę rozmawiamy o tym dzisiaj, prawda? Po pierwsze, no gdzieś się zapędziliśmy w inne rzeczy. Uważamy, że inne rzeczy są ważne, a nie bycie z dziećmi. To są też nawyki wyniesione z naszych domów, że jesteśmy rodzicem takim paskudnym, takim po prostu treserem i takim ekonomem, prawda? Tylko rozliczającym, co było w szkole, a to zrobiłeś, a tamto zrobiłeś, a nie pomagasz w obowiązkach, a śmieci nie wyniosłeś, a to, a tamto, aś mam to. No to nie dziwmy się, że tu nie ma relacji. Takiemu rodzicowi dziecko nie powie o tym, co tam się dzieje w jego świecie, w jego szkole, w jego relacjach, w jego smutkach i tak dalej. Nie da dostępu do tego świata tak naprawdę. Ja podkreślam i będę o tym wielokrotnie mówić, to nie ja powinnam być i siedzieć naprzeciwko tych dzieci, tylko rodzice.
W samotności nie buduje się relacji.
Samotność jest na tyle okrutnym stanem dla tych dzieci, że i relacja z samym sobą jest bolesna. Jak mamy, tak to jakoś działa już w psychologii, że jeżeli ta relacja z rodzicem jest relacją dobrą, bezpieczną, wspierającą, mądrą, bo mówimy mądrą i wspierającą w takim znaczeniu, że rodzic staje murem za dzieckiem zawsze, bo dlatego jesteśmy rodzicami i zawsze mamy stanąć za swoimi dziećmi. Nie ma w ogóle alternatywy. Kto ma stanąć za dzieckiem, jak nie my? Ale jednocześnie mamy stawiać wymagania. Jednocześnie mamy uczyć radzenia sobie z zadaniami, bo życie naszych dzieci będzie upływało w świecie takim, jaki jest. Nie ma alternatywnego świata. My go nie możemy stworzyć w zaciszu swojego domu, tylko nasze dzieci mają żyć w świecie, który jest. I naszym zadaniem jest wyposażyć je w umiejętności życia i bycia w tym świecie właśnie.
Czyli też życia autentycznego, bo każdy ma prawo do różnych,
tak,
życia, do różnych emocji.
Absolutnie. Życia autentycznego, czyli nie życia życiem innych ludzi, prawda? Odkrywania. Na szczęście świat daje tak niezwykłą różnorodność i tak wiele potencjalności, że my możemy żyć po swojemu, nie dokonując gwałtu na sobie. Niektórzy są mieszczuchami, niektórzy uwielbiają wieś, niektórzy są sportsmenami, niektórzy są kanapowcami. Niektórzy, nie wiem, jedzą mięso, inni nie jedzą. Niektórzy słuchają rocka, inni Mozarta. I w ogóle cudownie, że tak jest. I
to, jak pięknie, że jak jesteśmy pięknie, tacy różni.
I to jest tak, że możemy się zainspirować, zaciekawić, a spróbuj, a posłuchaj.
A wyjaśnij,
prawda? I tak dalej, i tak dalej. I tu nie musi być ciśnienia w kierunku odtwarzania jakiegoś wzorca czy jakiegoś modelu. Natomiast, no niestety, pamiętajmy, życie naszych dzieci ma być życiem w świecie. Tym, który jest. I im lepiej nauczymy użytkować ten świat, tym one są lepiej przygotowane. I teraz co to znaczy użytkować ten świat? I teraz co to znaczy? Czyli rodzice, którzy jeszcze dotrwali dzielnie i nas słuchają mimo późnej pory, mogą zadawać sobie pytanie, no to jak? No właśnie tak, żeby dziecko z jednej strony doświadczało oparcia w nas, dorosłych, ale z drugiej strony za każdym razem zachęcania do podejmowania wyzwań. Nie ma rozwoju na kanapie. Nie ma rozwoju w wycofaniu się ze świata. Naszą rolą jest prowokować, zaczepiać, zaciekawiać, ale nie mówiąc, idź się poruszaj trochę, bo dobrze ci zrobi, bo za dużo zjadłeś.
A sama z chipsami
przed telewizorem. A sama siedzę z chipsami, tak. Tylko idźmy z tymi dziećmi, jedźmy z tymi dziećmi, chodźmy z tymi dziećmi w różne fajne miejsca, pokażmy. Ja mam sporo takich historii i takich doświadczeń, które mi to też potwierdzają. Nie? Dzieci niezainteresowane, na przykład historią Lublina. Mam taką opowieść też jednej dziewczynki, z którą pracowałam. Ona mówi, wie pani co, jak koleżance opowiedziałam na przykład o historii Lublina, to ona najpierw w ogóle spotkałyśmy się, była taka trochę zblazowana, a potem, ale skąd ty to wszystko wiesz? Nie? Ona mówi, bo ja chodziłam z mamą, myśmy były bardzo zaciekawione, nie? Myśmy szukały sobie, można zejść z telefonem, prawda, szukać w internecie pewnych rzeczy. Ona mówi, a pójdziesz ze mną, tak? Ale ty masz fajnie, nie? Ona mówi, dobra, no to się umówimy, nie? A wiedziałaś o takich rzeczach, kto tutaj mieszkał, a co tutaj się wydarzyło i tak, nie? No wszyscy jednak paradujemy deptakiem, liżemy lody, ale niekoniecznie się interesujemy. I można to opowiedzieć w taki sposób, że to wciąga, że zaciekawia, nie? I opowiada mi ta dziewczynka w ten sposób, mówi, wie pani co, ale to jest niesamowite doświadczenie. Koleżanka, którą znałam z dzieciństwa i tak się zaczęła trochę staczać, pojawił się alkohol, jakieś wagary i ona z niekłamanym zainteresowaniem słuchała, mówi, a pójdziesz tak ze mną, poopowiadasz mi to? No właśnie. Skąd ma to ta pierwsza? Rodzice.
Długa to jest praca z depresją dzieci i młodzieży?
To nie musi być długa praca. Jeden warunek to jest rzeczywiście rozumienie leczenia farmakologicznego. Dużym problemem jest to, kiedy rodzice, jak się sytuacja poprawia i są tacy rzeczywiście zadowoleni, że dziecko fajnie już funkcjonuje i tak dalej, zaczynają mieć pokusy odstawiania leków. Broń Boże, robić tego nie wolno nigdy samemu. Bardzo trzeba pilnować wizyt i bardzo pilnować dawek. Psychiatrzy bardzo ładnie dawkują, wiedzą, kiedy trzeba zejść troszkę z dawki, ale kiedy, gdy pojawiają się obciążenia, na przykład jesień, znowu powrót do szkoły, pilnują, żeby na przykład wtedy nie schodzić z leków, tylko utrzymać jakąś podtrzymującą dawkę. To jest bardzo, bardzo mądre. Czasami rodzice pytają, czy moje dziecko już całe życie będzie brało leki. Oczywiście, że nie. To nie jest tak, że będzie brało całe życie. Ale ile będzie brało, nie wiemy. Może miesiąc, dwa, trzy, może pół roku, może rok, może dwa, może trzy. Może będą okresy, gdzie będzie brało po kilka miesięcy, ale to nie jest coś, co trzeba postawić jako problem numer jeden. Absolutnie. Należałoby zapytać, a może przeformułujmy to pytanie, czy moje dziecko będzie szczęśliwe i będzie fajnie funkcjonowało. Jeśli będą do tego potrzebne leki, proszę bardzo.
Czy teraz rodzice nadal projektują swoje marzenia na dzieci i ważniejsze jest dla nich to pytanie, czy będziesz lekarzem, czy będziesz prawnikiem, czy już się pojawiają takie pytania, chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe?
To chyba się aż tak mocno nie zmieni. Ciągle będzie tak, że rodzice załatwiają sobie swoje sprawy dziećmi, niestety. Że dzieci są przedłużeniem naszych jakichś planów, marzeń, nawet frustracji, prawda? Ciągle tak jest jeszcze. Natomiast tego typu sytuacje, kiedy dziecko zaczyna chorować, kiedy ta depresja zaczyna zbierać żniwo i widać, jak dziecko gaśnie, mają szansę obudzić też rodziców, nie? I wtedy oni mówią, nie, już nieważne do jakiej szkoły, ważne, żeby było zdrowe, szczęśliwe, bo ja nie mogę patrzeć, jak mi dziecko gaśnie, nie? Szkoda, że musi wydarzyć się aż depresja, żeby rodzic odpowiedział i wypowiedział to głośno, ja chcę dziecka szczęśliwego i zdrowego.
I nie trzeba sięgać dna,
nie trzeba
zwłaszcza dna dziecka i wyciągać tego dziecka z tego przysłowiowego dna, żeby dojść do takich wniosków. Zatem bliskość, relacje, rozmowy, uważność.
Obecność. Wspierająca i serdeczna obecność. Tak zwana bezwarunkowa akceptacja. To jest to, czego my musimy się jako rodzice uczyć. Bezwarunkowa nie oznacza bezkrytyczna. Bezwarunkowa oznacza, że moje dziecko jest dla mnie najważniejsze i dlatego ja między innymi też chcę przygotować je do życia. I będę stawiać wymagania, i będę uczyć, i będę stawiać wyzwania, i będę popychać do różnych rzeczy, i będę towarzyszył w jego stresach i jego przeżyciach. Ale będę.
To umówmy się, że to był wstęp do rozmowy o depresji dzieci i młodzieży, zapobieganiu różnego rodzaju problemom. Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu. I czekamy na Państwa opinie, refleksje. licencja@radiolublin.pl albo licencja na życie na Facebooku, Instagramie, gdzie nic nie wrzucam, ale się poprawię. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.